Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, 6 marca w składzie Mariusz Tałajkowski, który audycję zrealizuje, Sławek Orlik przy telefonie i Janusz Wilczyński przy mikrofonie. Kłaniamy się nisko i zapraszamy. 510-37-36 to jest numer do studia i 510-37-32. Czujny telefon Radia Szczecin czynny całą dobę. Czas reakcji @radioszczecin.pl to nasz adres mailowy. Wiosna nadeszła, zresztą słusznie. Przypomnę, że himalaista Denis Urubko twierdził, że zima jest do końca lutego, więc mamy marzec, więc już jest wiosna. Powiewy czuć i w związku z tymi powiewami wiosennymi czas się wziąć za wiosenne porządki. W dzisiejszej audycji będzie o wiosennych porządkach, czy też ich braku na razie, chociażby w rejonie Dziewoklicza. To jeden z naszych tematów. Porozmawiamy również o tym, czy w kontekście złej jakości powietrza powiat Policki, gminy leżące na terenie tego powiatu mają programy dotyczące wymiany pieców węglowych na piece chociażby gazowe czy elektryczne. No i będzie także temat dotyczący bezdomnych. Otóż bezdomni chcą wychodzić z bezdomności, są programy, które temu służą, ale okazuje się, że jest pewien problem. Bezdomni, jeżeli są zameldowani w meldunku sprzed lat, chociażby w jakiejś innej gminie niż ta, w której obecnie przebywają, to właśnie w tej gminie, w której są, nie mogą skorzystać z programu wychodzenia z bezdomności, a często nie mają pieniędzy na to, żeby pojechać i wymeldować się z tej gminy, w której przed laty mieszkali. Czy jest wyjście z tej sytuacji? O tym między innymi będziemy rozmawiali w dzisiejszej audycji. Porozmawiamy także o uprawnieniach Straży Miejskiej w kontekście wspólnot mieszkaniowych i stawania w miejscach do tego niewskazanych, na przykład na kopertach takich, które właśnie wykluczają dane miejsce parkingowe. Pojazdy tam stają. Jak informują nas słuchacze, telefonują do Straży Miejskiej, a Straż Miejska interwencji nie podejmuje. Sprawdzimy, dlaczego tak jest. Ale zanim przejdziemy do tych dzisiejszych tematów, wróćmy do tematu wczorajszego. Wczoraj Krzysztof Kukliński rozmawiał na temat, zresztą to była kontynuacja już tego problemu, na temat ścieków, szamp, wylewania ścieków gdzie bądź, chociażby na pola, nieszczelnych szamp i tak dalej, i tak dalej. Zdaniem jednego z naszych słuchaczy można wiele czy niewiele, jeżeli chodzi o ścieki, kontrolowanie, czy szamba są szczelne i czy ścieki są regularnie wywożone?
Jarek ze Szczecina, nie ma znaczenia, z czego te ścieki są wprowadzane. Czy to jest zbiornik szczelny, czy nieszczelny, czy oczyszczalnia, czy szambo, jakkolwiek to nazwiemy. Prawo jest jednoznaczne, można to robić. Ścieki mają odpowiadać parametrom. Sprawdzić tego nie ma tak naprawdę sposobu. I tu jest pies pogrzebany. Póki jest takie prawo, no to można sobie różne rzeczy mówić, apelować do tych właścicieli, którzy odprowadzają te śmierdzące resztki gdzieś tam, ale nic się w tej sprawie nie da zrobić. Proszę zapytać prawnika jakiegokolwiek. Pozdrawiam.
A ja proszę, żeby słuchacze zainteresowani tematem wrócili także na naszej stronie internetowej www.radioszczecin.pl, zakładka audycje, czas reakcji do wczorajszej audycji. Tam więcej wypowiedzi i opinii naszych słuchaczy, ale nie tylko naszych słuchaczy. Natomiast Krzysztof Kukliński do tematu ma powrócić w czwartek, więc więcej na ten temat właśnie w naszej audycji pojutrze, bo dzisiaj 6 marca, wtorek, czyli 8 marca w Dzień Kobiet wrócimy do tego programu zbierzeń. Zupełnie przypadkowa oczywiście. Teraz sprawa dotycząca dróg, a właściwie spraw kilka. Najpierw list od pana Ryszarda Spłoni a propos naszego tematu, którym zajmowaliśmy się kilka dni z rzędu, a chodzi o temat krzyżówki, skrzyżowania dróg ze Stargardu i do Stargardu i w stronę Płoni. No i pan Ryszard pisze, że wracał ze Stargardu i w Płoni na skręcie w ulicę Przyszłości, mając zielone światło, musiał najpierw przepuścić 3 pojazdy, które wymusiły mi pierwszeństwo na późnym żółtym i 4. po nich, który musiał na czerwonym wjechać. Widziałem kiedyś, jeździ policyjny Opel na cywilnych numerach z wojewódzkiej drogówki, ale z kim i komu pomaga, nie tym, którzy boją się piratów. Panie Ryszardzie, no policjanci nie mogą być w każdej chwili i wszędzie, natomiast wiem, że są tam częściej po naszej interwencji. Pan akurat na nich nie trafił, ale apelujemy do policjantów, żeby to miejsce obejmowali nadal szczególnym nadzorem, żeby nie dopuszczali do przejeżdżania na świetle żółtym, czy też na świetle czerwonym, co jest jeszcze gorsze oczywiście. I jeszcze pozostajemy w tematach związanych z drogami. W związku z przebudową ulicy Arkońskiej od Pętli Trójki do Alei Wojska Polskiego jest pytanie od słuchacza, bo oczywiście są to naczynia połączone, skrzyżowania w pobliżu, no i są coraz większe, dłuższe korki na skrzyżowaniu Miodowej z Wojska Polskiego, Kupczyka i Zagadłowicza. No i nasz słuchacz, pan Rafał, ma pytanie do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Czy nie da się przesterować świateł przy Głębokim tak, aby z kierunku Osowa i Wołczkowa zapalały się zielone naprzemiennie? Dzięki temu manewr skrętu będzie bezkolizyjny, a obecnie przejeżdżają 3-4 samochody podczas jednej zmiany świateł. Poza tym przy pętli miało przestać się śmierdzieć, a niestety niewiele się zmieniło. No, mamy nadzieję, panie Rafale, że wkrótce się zmieni, bo przypomnę, informacja sprzed kilku dni jest taka, że w związku z zamkniętą Arkońską właśnie i dużymi korkami na skrzyżowaniu przy Głębokim, miasto szykuje się do wprowadzenia ronda. Testy wyszły w porządku, tak informował prezydent Piotr Krzystek na Facebooku. Teraz trwa przygotowywanie dokumentacji, uzgodnienia, no i niezbędne prace. W drugiej połowie marca w tym miejscu, o którym pan, panie Rafale, pisze, powinno być rondo, a docelowo przypomnijmy, że skrzyżowanie Wojska Polskiego, Zagadłowicza, Miodowej i Kupczyka to będzie duże rondo z prawdziwego zdarzenia, z centrum przesiadkowym. Realizacja inwestycji to lata 2019 i 2020. Na razie wygląda to tak, że preferowany przez miasto wariant to rondo turbinowe z dobranymi dodatkowymi pasami ruchu zgodnie z obciążeniem skrzyżowania. I właśnie to, co jest ważne na przykład, to wydzielony prawoskręt z ulicy Kupczyka w Wojska Polskiego i dla jadących z gminy Dobra oznacza to w praktyce bezkolizyjne włączanie się do ruchu w Aleje Wojska Polskiego. Ale w ogóle, jeżeli spojrzymy na te przygotowane plany, wygląda to dobrze. W każdym razie w połowie marca powinniśmy mieć rondo tymczasowe. Czy ono rozwiąże problem? To się okaże. Posłuchajmy telefonu a propos właśnie remontu Arkońskiej i utrudnieniami.
Chciałbym w związku z przebudową Arkońskiej i z tymi koszmarnymi korkami zaproponować jakieś rozsądne rozwiązanie, no bo przecież tak dalej być nie może. Zalewskiego nie jest w stanie przenieść tego wariactwa, które nam zaproponowało miasto. Proponuję połączyć ulicę Harcerzy z Wincentego Pola po to, żeby choćby w jakimś niewielkim stopniu zmniejszyć te korki. Bo w końcu no, jakoś musimy przejechać. Miasto zamyka ulicę, a nie proponuje żadnych rozwiązań alternatywnych. No tak być nie może.
Przed chwilą mówiłem o rozwiązaniach alternatywnych, a co do pana propozycji połączenia ulicy Harcerzy z ulicą Wincentego Pola, oznaczałoby to przejazd przez Park Kasprowicza ogromnego potoku samochodów. Myślę, że nie jest to koncepcja do przyjęcia, ponieważ zniszczyłoby to piękny park, naruszyło jego dobrostan, że tak to określę, i nie jest to najszczęśliwszy pomysł. Nie wymądrzam się tutaj, biorę udział w komunikacji miejskiej, zarówno jeżdżąc tramwajami, autobusami, jak i w tej okolicy, o której pan mówi, jeżdżę samochodem, stoję w tych korkach. Trudno, warto przecierpieć, ale myślę, że wariant z połączeniem Wincentego Pola z ulicą Harcerzy nie jest fortunnym. Zostawmy park tak, jak jest, i szukajmy innych rozwiązań, żeby te korki jak najszczęśliwiej, jak najszybciej rozładowywać. To jest czas reakcji. Oczywiście czekamy na opinie słuchaczy. Można się z nami nie zgadzać. 510 37 36, 510 37 i 32. Wczoraj Krzysztof Kukliński rozmawiał z przedstawicielką Poczty Polskiej na temat naszego słuchacza, który dwukrotnie zarejestrował odbiór odbiorniki radiowe i telewizyjne, bo chce płacić abonament, no i zrobiła się z tego powodu niezła, mówiąc kolokwialnie, chryja, bo na rachunek, na który wpłacał pieniądze, to był rachunek, okazuje się, nieaktywny, a na drugim narastał mu dług. Po naszej interwencji wygląda na to, że sprawy uda się wyprostować, ale a propos abonamentu, do którego płacenia namawiamy słuchaczy, jest komentarz.
To może być złośliwe, ale ta pomyłka wyniknęła z tego powodu, że to jest chyba pierwszy odbiornik zarejestrowany w kraju i no nie poradzili sobie. System jeszcze się nie zaadoptował. Pozdrawiam.
System się nie zaadaptował? No może, mam nadzieję, że się system zaadaptował i że wszystko jest w porządku. Proszę się nie śmiać. Jest wielu, wielu, mam nadzieję, uczciwych ludzi, którzy płacą abonament radiowo-telewizyjny. Jest to nasz obowiązek. Możemy to krytykować, możemy tego nie chcieć, ale powinniśmy płacić, bo takie jest po prostu prawo. O listonoszach, których brakuje, rozmawiamy co jakiś czas. Teraz mamy sezon grypowy. Nie wiem, jak grypa sobie poradziła z tymi niskimi temperaturami, które mieliśmy ostatnio. W każdym razie ostatnio rozmawialiśmy o tym, że przy chrubie Szoskiej na poczcie brakuje listonoszy, no i wielu naszych słuchaczy nie otrzymuje korespondencji. Teraz inny rejon Szczecina.
Tu Jadwiga ze Szczecin-Smernicy. Bardzo prosimy o interwencję. Nie dostajemy korespondencji. Nie ma listonosza. Wszystkie rachunki za prąd, za gaz leżą na poczcie w Dąbiu. Pomimo interwencji u pani kierownik w Zdrojach, niestety nie ma żadnej poprawy. Błagamy Radio Szczecin o pomoc, żeby wrócił nasz listonosz i roznosił nam listy. Bardzo prosimy. Dziękuję bardzo.
Czy listonosz podupadł na zdrowiu, czy może zrezygnował z pracy? No sprawdzimy, postaramy się pomóc. Taka sytuacja nie powinna trwać zbyt długo. Wędrówki na pocztę po korespondencję nie wszystkim się uśmiechają. Poza tym, jeżeli to jest list zwykły, czy też priorytetowy, to możemy nie wiedzieć, że ten list jest, albo go nie ma. Idziemy, a tam nic. No i strata energetyczna, strata czasu, więc sytuacja nie jest taka, jak być powinna. To jest czas reakcji, 12.17. Wczoraj rozmawialiśmy na temat poradni endokrynologicznej w szpitalu przy ulicy Arkońskiej. No, w tej poradni robiliśmy już relacje dźwiękowe, dlatego że tam czeka się wiele godzin od rana na wizytę do endokrynologa. Zresztą tę wizytę zamawia się rok z wyprzedzeniem. Nasz słuchacz informował o tym, że trzech lekarzy zrezygnowało z pracy i w związku z tym wydłuża się czas oczekiwania. Przypomnę, wczoraj na naszej antenie naszym gościem była Natalia Andruczyk, rzeczniczka szpitala w Zdrojach. No i potwierdziła, że przyjmuje trzech lekarzy w poradni. Trójka złożyła wypowiedzenie. Trwa nabór. No a wizyty kontrolne zostały przełożone na koniec czerwca 2019 roku. Podobno tylko wizyty kontrolne. Jeżeli ktoś jest po zabiegu, po operacji albo przed, no to te wizyty nie zostały przełożone. Życzę naszym słuchaczom wytrwałości i w tej sprawie komentarz.
Dzień dobry, Cezary z Nowogardu. Ja nie mogę słuchać tego, co mówi pani z poradni. Po prostu dla mnie to jest trzeci świat, albo gorzej, kiedy przekłada się wizytę o kolejny rok dla pacjenta, który w międzyczasie może mieć remisję albo jakiekolwiek inne konsekwencje. To jest chore, żeby czekać na badania po kilka miesięcy, żeby czekać na wizytę u lekarza po kilka lat. Niech ktoś w końcu to uzdrowi, bo to tak się nie da żyć w tym kraju.
Dziękujemy. No czekamy właśnie, żeby to w końcu nastąpiło. Mamy na stronie NFZ-u kolejki do specjalistów. No i właśnie tam endokrynolodzy są na czele. Kolejki nie ustają. My chcemy na ten temat porozmawiać dłużej w Radiu Szczecin na wieczór w jednej z najbliższych audycji. Mam nadzieję, że uda się nam to w czwartek. Prosimy nas słuchać. No inna kolejka to na przykład wstawienie protezy stawu biodrowego. Też długi bardzo czas oczekiwania. A teraz witam naszego gościa, pan Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wiosna przyszła, czas robić porządki, panie Andrzeju. Napisał do nas stały słuchacz. Byłem na spacerze przy plaży na Dziewokliczu i takie piękne zdjęcia zrobiłem. Ja naprawdę nie wierzę w to, że żadne służby tamtędy nie jeżdżą lub nie przechodzą. Aż żal patrzeć na łabędzie. Spacerujących też nie brakuje i nikogo to nie wzrusza. Wstyd. Rok temu znalazłem podobne miejsce całkiem niedaleko. Skorzystałem z aplikacji Alert Szczecin, ale do dziś moje zgłoszenie nie ruszyło z miejsca, więc dlatego zgłaszam to wam. A przypomnę, słuchacz na zdjęciach pokazuje śmieci, które właśnie znajdują się w okolicach kąpieliska Dziewoklicz. Panie Andrzeju, proszę powiedzieć, czy to zostanie posprzątane i kiedy?
Tak, zostanie to posprzątane. Jest to zgłoszone już do alertu. W związku z tym do końca tego tygodnia te śmieci stamtąd powinny zniknąć. I tutaj chodzi też o sygnał. Sprawdzaliśmy w alercie miejskim i nie mamy. Prosilibyśmy słuchacza, żeby podał numer tego zgłoszenia, który wówczas w zeszłym roku dokonywał, ponieważ sprawdzaliśmy, tak jak mówię, i nie znaleźliśmy takiego zgłoszenia.
Czyli to, co pisze słuchacz, rok temu znalazłem podobne miejsce całkiem niedaleko, skorzystał z aplikacji. Nie znaleźliście państwo śladu takiego zgłoszenia?
Takiego zgłoszenia nie. Przyjrzeliśmy alert właściwie za rok ubiegły. Z rejonów Dziewoklicza było 10 zgłoszeń. Każde w większości one były dodane przez Straż Miejską, co znaczy, że Straż Miejska tam jeździ i one również zostały zrealizowane wszystkie w 100%.
Śmieci nie wyrzucają krasnoludki, a niestety nasi współobywatele, a tak łatwo przecież mieć ze sobą większy worek czy reklamówkę i te śmieci, które mamy zabrać ze sobą. Tego powinno się uczyć przede wszystkim w rodzinie i myślę, że jeżeli dzieciaki wynoszą wzór z domu rodzinnego, to nie śmiecą. Do tego jeszcze należy dołączyć szkołę. Mnie, panie Andrzeju, przerażają dane statystyczne. Pan w październiku ubiegłego roku podawał, że do października tylko leśnicy z lasów miejskich uprzątnęli 110 ton odpadów. 110 ton odpadów. Miało być tak, kilka lat temu tak zapowiadano, kiedy wchodziła tak zwana ustawa śmieciowa, że nie będzie wyrzucania śmieci do lasów. Nic niestety się nie zmieniło. Tych śmieci jest dużo. No oczywiście pan wielokrotnie mówił zespół ze Strażą Miejską o mandatach, o karze do 500 zł za śmiecenie. Może być sprawa również kierowana do sądu, jeśli sprawca nie chce przyjąć mandatu, ale to są niestety jednostkowe przypadki, takie mandaty i jak widać to nie odnosi skutku. Czy pan ma, czy państwo jako Zakład Usług Komunalnych również pomysł na śmiecących w lesie, nad wodą, może jakieś kampanie by się przydały społeczne?
Znaczy, no, kampania społeczna, to każdy powinien wiedzieć, że nie należy śmiecić, tak? Mamy w Szczecinie ekoporty, mamy bardzo dobrze funkcjonującą tą gospodarkę odpadami, tak? Czyli bardzo dobrze to funkcjonuje, bardzo często są wywożone odpady, jest tych pojemników naprawdę sporo. Mimo wszystko te dzikie wysypiska się tworzą. Podam na taką liczbę, w 2017 roku z samego alertu zlikwidowano 237 punktów w całym naszym mieście. Jest to naprawdę bardzo dużo. To generuje potężne koszty. Te pieniądze można było przeznaczyć zupełnie na coś innego, czy to na place zabaw, czy na rozbudowę parku, czy na doświetlenia ulic. Niestety sami je wyrzucamy, można powiedzieć, w błoto, tak? Bo tworząc takie dzikie wysypiska śmieci, ktoś to musi posprzątać. Chociażby Dziewoklicz, wspominam o tym Dziewokliczu, takie jedno sprzątanie, w zeszłym roku mieliśmy ich około 10, to jest kwota od 450 do 500 zł. Za każde jedno sprzątanie, czyli naprawdę są kwoty potężne i apelujemy, prosimy, żeby tych odpadów nie wyrzucać, żeby korzystać z ekoportów. Mamy ich 8 w naszym mieście, niebawem będziemy budowali 9. Pojemników jest sporo, te odpady wywożone są z koszy na śmieci, czy to ze spółdzielni, czy z zabudowań jednorodzinnych bardzo często. Dlatego raz jeszcze prosimy, oszczędzajmy środowisko, oszczędzajmy też nasze pieniądze, bo każde dzikie wysypisko śmieci kosztuje bardzo, bardzo dużo pieniędzy.
Przypomnijmy właśnie, miesięcznie, to pan mówił w zeszłym roku również, sprzątanie kosztuje 12 tysięcy złotych na Lewobrzeżu oraz 8 tysięcy złotych na Prawobrzeżu. No i okazuje się, że jest to walka z wiatrakami. Trzeba sprzątać, ale trzeba też wychowywać i to od nas, rodziców, zależy jak będzie, bo jeżeli my śmiecimy, to trudno, żeby nasze dzieci nie śmieciły. Chociaż czasem zdarzają się takie sytuacje, że rodzic rzuca papierek, a dziecko zwraca uwagę i bardzo dobrze. No mam nadzieję, że nie będziemy mieli pod naszym czujnym numerem po dzisiejszej audycji 510-37-32 wielu zgłoszeń takich nielegalnych wysypisk, ale coś podejrzewam, że to może być nadzieja płonna. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Nasz słuchacz już wie, że w ciągu najbliższych dni ten bałagan, który można obejrzeć na zdjęciach na naszej stronie internetowej, zostanie posprzątany. No i pewnie będą kolejne takie miejsca, w których trzeba będzie posprzątać. Przez kilka lat na naszej antenie gościł problem również śmieci przy kanale Cegielinka, przy moście Pionierów, ale tam pojawiło się więcej koszy na śmieci i mam nadzieję, że problem już jest mniejszy niż był. Tam byli także podrzucacze śmieci, właśnie osoby, które przyjeżdżały z workami i które zostawiały tam śmieci. To jest czas reakcji 510-37-32 i 510-37-36. Jutro zamierzamy zająć się sprawą naszego słuchacza, który ma problem ze sklepem MediaMarkt. Polega to na tym, że kupił tam kuchenkę i po rozpakowaniu w domu okazało się, że w kuchence Samsung brakuje 3 palników. To było 12 lutego, niezwłocznie zgłosił to w MediaMarkt. No i cóż, MediaMarkt zamiast zdjąć te palniki z kuchenki wystawionej w sklepie, czy też w magazynie sklepowym, postanowiło wszcząć jakąś procedurę z firmą Samsung. No i to trwa i tak nasz słuchacz nie ma 3 palników działających w kuchence, bo czeka MediaMarkt na odpowiedź właśnie Samsunga. No jest to dziwna praktyka, włączanie w tę całą procedurę klienta, zamiast po prostu dać mu te palniki, a już we własnym zakresie rozliczać się potem z Samsungiem. Panie Krzysztofie, spróbujemy panu pomóc, tak żeby ta sprawa została przyspieszona. To jest czas reakcji. Ja Sławka proszę, żeby zatelefonował do kolejnego gościa. Tym gościem jest Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej. Rozpoczniemy rozmowę przed reklamą. Potem tę rozmowę będziemy kontynuowali. A sprawa dotyczy parkowania. Napisał do nas pan Andrzej. Chciałbym, abyście państwo pomogli odpowiedzieć na pytanie. W dniu 3 marca na terenie wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Ściegiennego 7A w Szczecinie zaparkował pojazd w miejscu oznaczonym kopertą, zakaz parkowania, a jednocześnie zablokował wyjazd innym pojazdom znajdującym się na parkingu. W tym miejscu, jeżeli stanie pojazd będący własnością kogoś z mieszkańców wspólnoty, nie ma problemu, gdyż wszyscy się tu znają. Wspólnota liczy zaledwie 27 mieszkań. I jak ktoś chce wyjechać, wystarczy zadzwonić domofonem i pojazd zostaje przestawiony. Każdy również na wszelki wypadek zostawia w widocznym miejscu za szybą kartkę z numerem mieszkania. Pojazd blokujący przejazd kartki nie miał. Nikt z mieszkańców nie wiedział, czyj to jest samochód, ani do kogo przyjechał. W celu uzyskania pomocy w udrożnieniu przejazdu mieszkańcy zwrócili się o pomoc do Straży Miejskiej oraz Policji. Odmówiono przyjazdu. Stąd moje pytanie, czy na terenie należącym do wspólnoty mieszkaniowej na wniosek mieszkańców Straż Miejska nie może podjąć interwencji w stosunku do pojazdu blokującego przejazd, co w przypadku potrzeby wjazdu pojazdu uprzywilejowanego, karetki pogotowia, czy też straży pożarnej. Tyle napisał pan Andrzej. Sławek umieści zdjęcia na naszej stronie internetowej. Tuż po programie one się pojawią. Jest z nami pani Joanna Wojtach, rzeczniczka prasowa Straży Miejskiej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchacze.
Ja przeczytam też odpowiedź z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji, ponieważ nasz słuchacz, pan Andrzej, napisał o tym, że próbował również prosić o interwencję w tej sprawie policję. Policja napisała tak, podpisana jest Anna Gębala z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej. W odpowiedzi na postawione pytanie informuje, że 3 marca o godzinie 11.38 radiooperator 997 przyjął zgłoszenie o zaparkowanym pojeździe marki Peugeot przy ulicy Ściegiennego, który blokuje wyjazd innym pojazdom. Radiooperator zgodnie z obowiązującymi przepisami przekierował to zgłoszenie do obsługi przez Straż Miejską. Czy pani Joanno, znane są przepisy, które nakazują policji przekierowanie takiego zgłoszenia do obsługi przez Straż Miejską?
Nie znajduję takich przepisów. W tej kwestii ustawa Prawo o ruchu drogowym, kompetencje Straży Miejskiej, Policji, jeśli chodzi o nieprawidłowe parkowanie, są takie same. Kompetencje Policji w ogóle, jeśli chodzi o ustawy Prawo o ruchu drogowym, są o wiele szersze.
No właśnie, ja myślę, że te obowiązujące przepisy to jakaś taka instrukcja komendanta wojewódzkiego policji, ale to sobie ustalimy z policją. Mamy zdjęcie już na naszej stronie internetowej www.radioszczecin.pl, zakładka audycje Czas Reakcji. Zdjęcie pojazdu zaparkowanego na kopercie, na której parkować nie wolno, bo jest to po prostu wyjazd z tego podwórka. Pani Joanno, czy państwo również otrzymali zgłoszenie od naszego słuchacza, pana Andrzeja, że ten pojazd stoi w miejscu, gdzie nie powinien stać? Jeżeli tak, to dlaczego państwo nie podjęli interwencji?
Otrzymaliśmy takie zgłoszenie. Dyżurny odpowiedział osobie zgłaszającej, z jakiego tytułu nie może być tam podjęta interwencja, wypytując wcześniej o status tego miejsca, o sytuację, jaka panuje w momencie zgłoszenia. Chodziło o to, czy samochód, który zajmował to miejsce na kopercie, nie stwarzał realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób. Takiej sytuacji nie było w momencie, kiedy otrzymaliśmy takie zgłoszenie, ale myślę, że warto, aby całe to zdarzenie wyjaśnić, przybliżyć status tego miejsca, czyli teren wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Ściegiennego 7 przez 7A. Mamy również dokumentację fotograficzną. Tutaj na państwa zdjęciu tego nie widać. To nie jest otwarty plac, ogólnodostępny. Jest to podwórko zablokowane czy zabezpieczone bramą automatycznie otwieraną i domofonem. Zatem nie jest to miejsce ogólnodostępne. Jest tylko dla mieszkańców wyposażonych czy w pilot, czy znających hasło domofonem, żeby wejść w ogóle na to podwórko. Zatem wyklucza już to miejsce podejmowanie działań zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, gdzie przypomnę, artykuł 1 w ustawie określa miejsca, w których może Straż Miejska i Policja podejmować interwencje z zakresu Prawa o ruchu drogowym. Są to przede wszystkim drogi publiczne, strefy zamieszkania oraz strefy ruchu. To podwórko za bramą należące do wspólnoty mieszkaniowej nie ma takiego statusu. Mało tego, nie jest oznakowane żadnymi znakami i sygnałami drogowymi, ponieważ kolejny artykuł z ustawy mówi, że oprócz tych miejsc wskazanych, które wcześniej wymieniłam, można podejmować, należy podejmować i stosuje się te przepisy ustawy do ruchu odbywającego się poza miejscami, to znaczy droga publiczna, strefa ruchu i strefa zamieszkania, w zakresie koniecznym do uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób, takiej sytuacji w momencie zgłoszenia nie było, lub wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych. W przeciwnym razie tym terenem zarządza wspólnota mieszkaniowa, traktując to jako drogę wewnętrzną i w myśl przepisów innej ustawy, właśnie o drogach publicznych, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona, oznakowanie i zarządzanie należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana taka droga, a w przypadku braku zarządcy do właściciela tego terenu.
To rzuca nowe światło na tę sprawę, szczególnie to, co pani powiedziała, że jest to teren zamykany, dostępny właściwie tylko dla mieszkańców, czyli wniosek z tego, że albo znajomy, albo sąsiad zaparkował ten pojazd. I tutaj rzeczywiście powinniśmy jako mieszkańcy takiej wspólnoty we własnym zakresie tę sprawę rozstrzygnąć. No, inną sytuacją byłaby taka, gdyby rzeczywiście musiała tam podjechać czy dojechać karetka, ale najpierw musiałaby przekonać, rozumiem, tę bramę, prawda? I inne zabezpieczenie, które
tu zarząd, tu zarządcy mają rozwiązaną sytuację w przypadku przybycia służby ratunkowych, bo takie służby dysponują bądź kluczem, bądź znają hasło i przez taką bramę przejeżdżają. To jest indywidualna kwestia już zarządcy danego terenu. Natomiast jeżeli to jest pojazd, jak twierdzi zgłaszający słuchacz audycji, nienależący kierowca nie jest mieszkańcem tej wspólnoty, to pytanie, w jaki sposób się tam dostał, bo jest to brama automatycznie zasuwana, więc tylko ktoś, kto posiada pilota, może wjechać na to podwórko. Zatem albo inny mieszkaniec mógł go tam wpuścić, umożliwić mu wjazd, bądź jest to mieszkaniec, który być może jeszcze nie jest znany. Nie wiem, ja w tej chwili dywaguję, szukam rozwiązania czy wyjaśnienia tej zagadki, w jaki sposób się znalazł właśnie ten kierowca. Przecież tej bramy nie sforsował, bo jest to niemożliwe. Ja dzisiaj zobaczyłam zdjęcia, bo koledzy pojechali mi obfo, dokrafowali całe to podwórko, więc sforsowanie absolutnie tej ciężkiej bramy nie jest możliwe.
To wyjaśnia bardzo wiele w tej sprawie i podzielam tutaj pogląd Straży Miejskiej w Szczecinie, że tu nie ma podstawy do interwencji. Tę sprawę mieszkańcy powinni załatwić we własnym zakresie, bo przecież krasnoludki tego samochodu tam nie postawiły. To jest czas reakcji 510-37-32 i 510-37-36. Skoro jest pani z nami, pani Anno, to proszę posłuchać tego telefonu. Mam nadzieję, że mogą się państwo tą sprawą zainteresować.
Dzień dobry, Marian. Mieszkam w Szczecinie przy ulicy Księżnej Elżbiety. Chciałbym prosić szanowną redakcję o pomoc w sprawie odblokowania wjazdu dla karetki pogotowia pod klatkę schodową. Jest zablokowany wjazd. Administracja, kierownik twierdzi, że karetka nie musi do klatki schodowej podjeżdżać, on nie będzie odblokowywał. Dziękuję.
Nie wiemy, pani Anno, jaka jest odległość od miejsca, gdzie karetka może dojechać do klatki schodowej. O to jeszcze poproszę naszego słuchacza o wyjaśnienie. Po audycji prześlę pani dokładne dane. Może tutaj rzeczywiście jest jakaś nieprawidłowość. I jeszcze jedna sprawa. Rozmawiałem na początku audycji z Andrzejem Kusem w sprawie porządków w okolicach kąpieliska Dziewoklicz. No i jeszcze jedno takie miejsce. Proszę, żeby Straż Miejska zainteresowała się tym właśnie rejonem.
Dzień dobry. Dzwonię ze Szczecin Zdroju. Zgłaszałem już 2 razy interwencję do Straży Miejskiej do Praw Obrzeża. Chodzi mi o pocztę, jak jest w Szczecin Zdrojach. I obok poczty taki pas ziemi, tam 20 metrów na 5 szerokości. Uważam, że już to chyba jest niczyje. Dzisiaj dzwoniłem, powiedzieli mi, że napisali tam gdzieś pismo do miasta. Jak oni im przyślą pracowników, to może to będzie sprzątnięte. Także już walczę z tym 2 tygodnie, żadnego odzewu nie ma. Dziękuję, do widzenia.
Mamy nadzieję, że walka przyspieszy. Nie wiem, czy pani Anno słyszała o tym miejscu, czy dopiero teraz.
Nie, się tutaj, ale moi koledzy na pewno doskonale z Prawobrzeża znają, skoro już wystosowali monit. Tak to jest z terenami, które w dużym cudzysłowie są niczyje, to znaczy nie mają konkretnego zarządcy. Wtedy droga dochodzenia do tego, kto ma tym zarządzać, kto ma posprzątać, jest trochę dłuższa, ale na pewno będzie to uprzątnięte, skoro zostało już to zidentyfikowane i koledzy tutaj podjęli pierwsze działania.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Joanna Wojtach, rzeczniczka prasowa Straży Miejskiej. Do usłyszenia. To jest czas reakcji, a witam przy naszym telefonie kolejnego gościa. Jest nim pan Mateusz Frąckowiak, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Porozmawiamy teraz o jakości powietrza, ponieważ dzisiaj powietrze nie jest najlepszej jakości w naszym mieście. Na terenie powiatu polickiego być może jest nieco lepiej, ale posłuchajmy telefonu z Mierzyna.
Henryk, dzwonię z Mierzyna. Chodziło mi o to, żeby nie dymić z komina, żeby sobie zrobić gaz, żeby sobie zrobić instalację. Zrobiłem to wszystko. Zapłaciłem mniej więcej około 60 tysięcy. No i na tym mam teraz gaz i 2 tygodnie cieszę się, bo tak akurat zima jest wielka. Poszedłem do gminy zapytać się, czy ja dostanę jakąś dotację, bo jednak więc wyasygnowałem dosyć dużą kwotę. To pani mi powiedziała w ten sposób, że gmina nie ma na to pieniądze. że nikt nie dostał w tamtym roku ani 2 lata temu. A poza tym, to ja muszę najpierw zgłosić, że takie coś chcę zrobić i oni przyjdą to sprawdzić, ale w tamtym roku jeszcze nikomu nie dali. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten komentarz, za zgłoszenie tej sprawy. Przede mną ze stacji pomiarowej na ulicy Piłsudskiego w Szczecinie, właściwie przy Alei Piłsudskiego w Szczecinie, wyniki, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2,5, 103,4 mikrograma na metr sześcienny. To jest przekroczenie średniorocznej normy, duże przekroczenie, bo ta norma wynosi 25 mikrogramów na metr sześcienny. Przypomnę, z nami jest Mateusz Frąckowiak, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach. Panie Mateuszu, ja wyczytałem tak na stronie gminy Dobra ogłoszenie z lipca 2011 roku i wtedy był program, gdzie udzielano dotacji celowych z budżetu powiatu polickiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, czyli było to ponad 6 lat temu. I tutaj była między innymi możliwość dofinansowania modernizacji systemów ogrzewania ograniczających emisje związanej z wymianą pieca koksowego lub węglowego na ekologiczne urządzenia grzewcze, w tym piece elektryczne, olejowe, gazowe, urządzenia wykorzystujące energię ziemi, pompy ciepła, kolektory, baterie słoneczne oraz ekologiczne piece opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa. Czy teraz mieszkańcy gmin z terenu Starostwa Powiatowego Polickiego mają możliwość otrzymania właśnie takich dotacji?
Oczywiście, jak najbardziej powiat Policki dofinansowuje mieszkańcom zmianę systemu ogrzewania, jednak aktualnie prowadzimy prace, które mają, jest zmieniana procedura przyznawania dofinansowania. Jesteśmy na początkowym etapie tej procedury. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przygotowuje jakby niezbędne dokumenty w tej sprawie. No tak jak mówię, jesteśmy na początku zmian, które mają pomóc mieszkańcom.
To znaczy, że w tej chwili nie ma takiego programu na już, w którym można wziąć udział, on jest przygotowywany, tak?
Dokładnie.
A ostatni taki program to był rok 2011, czy później był jeszcze jakiś? Bo my mogliśmy rzeczywiście przeoczyć, że w późniejszych latach też takie programy jeszcze były.
Wie pan co, na tą chwilę jakby nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, tak? My tutaj skupiamy się na nowych zasadach przyznawania mieszkańcom dotacji. Po konsultacji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta te wnioski zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw i po 14 dniach mieszkańcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie.
Co do zasady, przynajmniej tak było w przypadku Kawki w Szczecinie, jak pamiętam, zawsze takie wnioski były składane przed podjęciem prac modernizacyjnych. Natomiast tutaj nasz słuchacz już właściwie zmodernizował swoją instalację grzewczą z węglowej na gazową. Wydał na to, jak mówi, 60 tysięcy złotych. Czy kiedy u państwa pojawi się ten program, to będzie można wstecznie właśnie wystąpić w przypadku naszego słuchacza o dofinansowanie, przynajmniej w części tych prac, które wykonał?
Jeśli chodzi o moją wiedzę, wydaje mi się, że może być tutaj problem z tą sytuacją, ponieważ tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział, wnioski z reguły są składane przed rozpoczęciem prac, a nie po fakcie.
Czekamy w takim razie na ten program, który pojawi się na terenie Starostwa Powiatowego w Policach. Kiedy to wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik i będzie można właśnie składać wnioski o dofinansowania zmiany systemu ogrzewania z węglowego czy koksowego na chociażby gazowy?
No, tak jak mówiłem, jesteśmy na początkowym etapie, więc myślę, że miesiąc to jest minimum, a może nawet troszkę więcej.
Dziękuję za informację. Mateusz Frąckowiak, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
To jest czas reakcji, 12:47 i przed nami jeszcze jedna rozmowa. Jeżeli oczywiście są komentarze dotyczące właśnie tych programów, które pozwolą dofinansowywać instalacje gazowe czy też elektryczne, które eliminują ogrzewanie węglowe czy też ogrzewanie koksem, to bardzo proszę 510-37-36, 510-37-32. A przed nami mail od naszej stałej słuchaczki, która pisze tak. Potrzebna pomoc bezdomnemu, który chce wyjść z bezdomności, a Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie chce mu pomóc, bo ten pan, ów bezdomny, posiada meldunek w Świnoujściu. Na terenie Szczecina przebywa 17 lat. Powinien się wymeldować ze Świnoujścia, ale za co ma tam pojechać? Pyta słuchaczka. Zresztą i tak, sam fakt wymeldowania nie daje pewności, że MOBR go obejmie indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, na który zasługuje. Na razie mieszka w ogrzewalni na Bandurskiego, ale co potem? Człowiek ten nie jest leniwy i nie cuchnie. Dba o siebie na tyle, na ile w warunkach bezdomności daje radę. Nie pije. Ja prowadzę kiosk, ale pracuję 12 godzin, dlatego nie mogę tą sprawą zająć się należycie. Proszę, pomóżmy wspólnie temu człowiekowi. Warto uratować jedną owieczkę więcej. No to spróbujemy tę owieczkę uratować razem z panem Maciejem Chomisem, rzecznikiem prasowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Dzień dobry, panie Macieju.
Dzień dobry, witam państwa.
Czy rzeczywiście tak jest, że nic się tutaj nie da zrobić, dopóki nasz bezdomny jest zameldowany właśnie na terenie Świnoujścia, a nie na terenie Szczecina?
Znaczy, generalnie, jeżeli osoba jest osobą zameldowaną w jakimkolwiek lokalu mieszkalnym, to znaczy, że w myśl ustawy nie jest osobą bezdomną. To jest w ogóle pierwsza kwestia do rozgraniczenia, więc my tutaj tej pewności nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię przyznawania pomocy, przyznawania wsparcia, to zgodnie z przepisami osoba powinna szukać tego pomocy, tego wsparcia w gminie, w której ma ostatni meldunek. Czyli w przypadku osoby opisanej w mailu byłaby to gmina Świnoujście, teoretycznie. Natomiast są takie sytuacje, w których te osoby przebywają w innych miastach i korzystają ze wsparcia w innych miastach i wtedy odbywa się to na takiej zasadzie, że jeżeli taka osoba potrzebuje na przykład pilnej pomocy, wychodzi ze szpitala, jest wymagana kontynuacja leczenia, potrzebuje właśnie wykupić leki, to my wtedy taką pomoc, robimy wywiad środowiskowy, przyznajemy decyzję na przykład na wykup takich lekarstw i wtedy z gminą właściwą, czyli tą, w której taka osoba ma ostatni meldunek, wysyłamy do niej notę obciążeniową, tak aby to wsparcie uregulowała. Jeżeli mówimy o pomocy na przykład finansowej, czyli taka osoba kwalifikuje się na zasiłek stały i składa u nas wniosek, to my zrobimy wywiad środowiskowy, natomiast wysyłamy go do gminy właściwej i wtedy ta gmina podejmuje decyzję, czy taka osoba faktycznie na ten zasiłek stały się kwalifikuje i wtedy na przykład ta gmina już płaci za ten zasiłek.
Pomówmy, panie Macieju.
I tak samo jest w drugą stronę.
O programie wychodzenia z bezdomności dla tego pana. Jeżeli ten pan zakotwiczył w Szczecinie, jeżeli pojechałby do Świnoujścia i się stamtąd wymeldował i wtedy mógłby się, nie wiem gdzie, czy w jakiejś noclegowni, czy w schronisku dla bezdomnych w Szczecinie zarejestrować i po spełnieniu kryteriów mógłby wtedy wziąć udział w programie wychodzenia z bezdomności w Szczecinie?
Znaczy, ja powiem tak, no, nawet jeżeli ta osoba jest dalej zameldowana w Świnoujściu, wymelduje się z tego miejsca, w którym jest zameldowana, to dalej właściwą gminą do udzielenia tego typu wsparcia teoretycznie jest Świnoujście, tak? My przy takich pracach długofalowych z osobami bezdomnymi, to przede wszystkim musimy taką osobę dobrze poznać. Musimy mieć choćby drobną nadzieję na to, że taka osoba rokuje na dobre, że tak powiem, wypełnienie tego indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. Dobrze współpracuje z pracownikiem i z takimi osobami, no przede wszystkim skupiamy się przy tej długofalowej pracy mimo wszystko na osobach, których ostatnią właściwością jest tutaj gmina
Czyli
Szczecin,
z tego, co pan mówi, panie Macieju, wynika, że nie będzie łatwo. Jest z nami pani Kasia. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja jestem samą słuchaczką, ja parokrotnie już dzwoniłam. Ja mam takie pytanie, bo tak właśnie słucham, że ten pan jest ze Świnoujścia, ale nie zameldowany. I tu ma problem. A ja mam taki, wie pan, osobisty problem, bo mam partnera, który mieszka tak od 10 lat w Szczecinie. Nie był w ogóle meldowany w Szczecinie. W Koszalinie jest już wymeldowany. I w zeszłym roku miał zawał. I zgłosiliśmy się tutaj na bodajże to jest Malczewskiego, Matejki, tam do opieki, właśnie żeby dofinansowanie było do leków. I ta pani, chyba bodajże pani Skalska, powiedziała, że musimy napisać podanie do Koszalina, oni to wyślą i oni dopiero rozpatrzą w Koszalinie, czy jest taka możliwość temu panu
pani
pomóc.
Kasiu.
Owszem, proszę pana, owszem, pomogli. Jednorazowo w wysokości 150 zł z zastrzeżeniem, że mój partner musi pojechać do Koszalina tam odpowiednie dokumenty złożyć i przez Koszalin będzie wysyłane do Szczecina. I jeżeli mój partner jest bezdomny, z czego on ma pojechać do Koszalina? Szczególnie, że urzędy tam pracują do 15, a połączenie nie jest aż takie ze Szczecina, żeby pojechać.
No rzeczywiście. Pani Kasiu, ja mam do pani prośbę. Proszę zadzwonić pod czujny 510 37 32 i zostawić do siebie numer zwrotny. Spróbujemy pomóc. Dobrze, panie Macieju? Bo sprawa jest nieco innego rodzaju. Generalnie, ponieważ musimy już kończyć naszą rozmowę, proszę powiedzieć w krótkich żołnierskich słowach, czy tutaj jest szansa pomocy temu bezdomnemu, który w Szczecinie przebywa 17 lat, ale jest zameldowany na terenie Świnoujścia. Widać, nie może mieszkać tam, gdzie jest zameldowany. No każdy gdzieś tam kiedyś miał meldunek. Czy jest taka szansa, czy jednak zdecydowanie musi pojechać do Świnoujścia i czy państwo mogliby w takim razie taką podróż sfinansować?
Podróż sfinansować jak najbardziej, natomiast jeżeli chodzi o jakąkolwiek kwestię wsparcia czy pomocy, to ja mam prośbę, aby czy za państwa pośrednictwem, czy pośrednictwem słuchaczki, która ten problem zgłosiła, żeby przekazać po prostu panu informację, żeby zgłosił się do naszego działu pomocy osobom bezdomnym. Ja przekażę wszystkie kontakty, adres, telefon, żeby pan po prostu się do nas zgłosił, żebyśmy mogli z nim bezpośrednio porozmawiać i rozeznać jego sytuację.
Dziękuję za rozmowę. Maciej Chomis, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. To jest czas reakcji. Przypominamy 510 37 32 i 510 37 36. Ten drugi numer zawieszony. Spotykamy się jutro po 12. Do usłyszenia.